Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Mariusz Kanicki.
To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym omawiamy bieżące sprawy rynkowe i w dniu dzisiejszym powiemy parę słów o...
rewidencie do spraw szczególnych w Dębicy.
Tak, dlaczego, niby troszkę ogólnie poznajemy tych rewidentach, dlaczego to prawo czasami jest martwe, prawda?
Tak, jest dosyć istotne dla szeregu kolejnych ewentualnych podobnych spraw.
Tak, przypomnijmy troszeczkę o tym, jak to dwa lata temu, no trochę więcej niż dwa lata temu, była taka moda wyceniania spółek na 0 zł i jak to się kończy dla tych wyceniających. No i później też zobaczymy, jak nam czasu starczy, prawda? Ja jeszcze mam parę ogłoszeń takich tutaj do Państwa. Pierwsza, najważniejsza sprawa, o której chciałbym powiedzieć, to w czwartek, parę dni temu, ruszyły zapisy na konferencję Wall Street. Przypomnijmy, że konferencja Wall Street odbędzie się w dniach 3-5 czerwca tego roku, tam gdzie zawsze, czyli w hotelu Kasprowy w Zakopanem. I jest strona konferencji www.wallstreet.org.pl. Jak Państwo wejdziecie, to na pewno zauważycie, że mamy super gościa z zagranicy. Tym gościem jest Joe DiNapoli. To osoby, które interesują się analizą techniczną, poziomami Fibonacciego, czy liczbami Fibonacciego, jak dalej, to na pewno będą wiedziały o co chodzi, teorią fal Eliota. To wszystko jakby jest związane, to Joe DiNapoli, jeżeli mógłbym zaryzykować, to jest taki guru analizy technicznej, pierwsza piątka na świecie. I Joe DiNapoli będzie obecny na konferencji, także kto chce zobaczyć na żywo legendę, to zapraszamy na konferencję. Ja tylko tutaj tak powiem, że my uruchomiliśmy zapisy w czwartek i to nigdy jeszcze tak dobrze zapisy nie szły, więc kto chciałby tam skorzystać z tej oferty First Minute, która jeszcze teraz obowiązuje, to bardzo prosimy. Bardzo prosimy, jakby no to teraz się tym zainteresować, nie odkładać tych decyzji na później. Ja tylko jeszcze powiem, że to jest w ogóle ten czerwiec będzie takim dosyć szczególnym miesiącem, jeżeli chodzi o wizyty niezwykle znanych osób od analizy technicznej w Polsce, bo tak jak my mamy w dniach właśnie 3-5 czerwca, Joe DiNapoli będzie u nas gościł na Wall Streetie, tak dwa tygodnie później, nie wiem czy Mariusz, czy się orientujesz, jest Van Tarp.
Tak, to jest super zapowiadane.
Że ma dwudniowe szkolenie. Ja dlaczego o tym mówię, to jest bardzo ważne, bo nawiązaliśmy współpracę z organizatorami tego szkolenia doktora Van Tarpa. Dla członków stowarzyszenia to szkolenie jest 10% taniej. Także to jest, wychodzi kwota, jeżeli ktoś jest członkiem CIT, to szkolenie ma 360 zł taniej, więc też to jest informacja dla Państwa. To jest dwa tygodnie tuż po Wall Streetie. Ja rozmawiałem z organizatorami, to akurat szkoda, że to się tak układa, że jest Wall Street, a potem jest to szkolenie Van Tarpa. Gdyby było na odwrót, to byłaby taka możliwość, że doktor Van Tarp też przyjechałby do nas na Wall Street. Może już nie z wykładem, ale po prostu...
Najmniej szansa.
Tak, ja bym bardzo chętnie poznał. Tak? Mam nadzieję być na tym szkoleniu Van Tarpa, także to jest książka, nie wiem jak się nazywa ta książka, ale były dwie takie książki. Jedna Van Tarpa, druga Chucka Lebe, na której się wychowałem. Można powiedzieć, że moja pierwsza edukacja z analizy technicznej to właśnie na książkach Van Tarpa i Chucka Lebe.
Tak, tam było parę takich fajnych stwierdzeń, po prostu kawa na ławę odnośnie...
Tak. Ja pamiętam, że właśnie w książce Van Tarpa po raz pierwszy zacząłem jakby, od czego zależy skuteczność inwestycji. Zawsze mi się wydawało to, że metoda, tak, że jak ja gram, w którym momencie zawieram transakcje, ja tam był taki fajny wykres kołowy, było tak, metoda 10%, tak, czyli troszkę zburzyło moje ideologiczne jakby tutaj myślenie o inwestycjach. 30% to sposób zarządzania kapitałem, czyli metoda zarządzania kapitałem. Czyli za ile, tak? Nie jaka, za ile, a pozostałe 60% to psychologia.
Tak.
No i to po raz pierwszy zacząłem, pamiętam, książkę Van Tarpa.
Oczywiście teraz już jest coraz mocniej akcentowany.
Tak. Ale wtedy, kiedy ja to zobaczyłem, czyli ponad 10 lat temu, no może tak, to było dla mnie, pamiętam, wtedy bardzo szokujące. Tak? Wydawało mi się, że wystarczy napisać dobry system transakcyjny, który będzie mi mówił, że jak jakaś średnia przecina inną średnią, a ta przecina znowu coś tam, jest wskazanie na RSI, trzeba kupić. A jak jest na odwrót, to trzeba sprzedać i to wystarczy, żeby zarabiać pieniądze na rynku i można już generalnie udać się na zasłużoną emeryturę. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Tak. To przypominam, czyli mam tak, 3-5 czerwca jest Wall Street i Joe DiNapoli, jak ktoś chce zobaczyć, i później dwa tygodnie później jest Van Tarp, czyli kolejna sława rynków kapitałowych. No przyznam się szczerze, w tak krótkim okresie takich sław jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Teraz tak, z rzeczy takich istotnych technicznych, to tutaj muszę się wytłumaczyć przed Państwem, zapomniałem na śmierć w zeszłym tygodniu umieścić naszego podcastu w iTunes. Czyli tak, jak ktoś słucha naszego podcastu i ściągamy przez stronę, to był. Jak ktoś subskrybuje plik RSS z plikami MP3, to było. Jak ktoś słucha przez iTunes, to nie było. I tutaj, ale na szczęście no, nasi słuchacze zwrócili mi uwagę. Ja chyba 3 dni później umieściłem. W środę albo w czwartek umieszczałem już podcast dopiero w iTunes, także za co tutaj Państwa bardzo przepraszam. I przypomniał mi o tym bardzo już konkretnie jako pierwszy pan Tomek. I bardzo bym prosił, żeby pana Tomka, żeby napisał do mnie maila, to będziemy mieli dla pana drobiazg. Tu mam przed sobą książkę, jak już jesteśmy przy Linapolim, to akurat Robert Fischer, liczby Fibonacciego na giełdzie. To bardzo proszę pana, pan Tomka, niech pan do mnie napisze na ten sam adres co ostatnio i poda mi swoje dane do wysyłki, to będziemy mieli dla pana, mamy dla pana tę książkę. I też na przyszłość informacja, jeżeli o czymś byśmy zapomnieli, nie wiem, czy umieścić podcast na stronie Echa Rynku. No, nie wyobrażam sobie, że mógłbym tego nie zapomnieć, no, ale jak okazuje się w iTunes też nie wyobrażałem sobie, że mogę zapomnieć, a zapomniałem. To prosimy o takie informacje, że gdzieś nie ma w którymś kanale, nie wiem, czy nie ma pliku MP3 gdzieś zamieszczonego. To też mi się tak zdarzało, umieścić stronę i podlinkować plik z zeszłego tygodnia, prawda? To bardzo prosimy o takie informacje, to będziemy się szybko na bieżąco poprawiali. Czyli pana Tomka proszę o maila, to dogadamy się, w jaki sposób przekażemy panu nagrodę. I jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy już tutaj do tych rewidentów, będziemy do spraw szczególnych, to tak. Informacje dla Państwa odnośnie aktualnych zmian w portfelu C. I informacja jest taka, że w tym tygodniu tutaj doszliśmy do wniosku tutaj z Łukaszem Poręcznym, którego dzisiaj nie ma, nie nagrywa z nami, że zmian w portfelu nie robimy. Nie robimy. Tam ten stop loss na PKO BP, który mamy, jest dosyć bezpieczny od odległości. Kopeksu nie mamy od zeszłego tygodnia, bo nas na stop lossie wróciło. No, a rynek jest taki, no powiedziałbym, niewyraźny, raczej spadkowy. To jak patrzymy na kolory cyferek w tabeli notowań, no to raczej są czerwone niż zielone. No, nie mamy jakoś przekonania, że coś trzeba bardzo konkretnie kupić, chociaż cały czas rozpatrujemy wszystkie propozycje, które Państwo nadsyłacie. Mamy, no wszystko rozpatrujemy, dokładnie patrzymy, ale w tym jednym tygodniu powstrzymujemy się od inwestycji. Także w tym tygodniu nie będzie zmian w portfelu C, ta strona tam z portfelem zostanie uaktualniona z tą informacją. Nie ma zmian. Przejdziemy tak, do tego. Przypomnijmy, że to będzie sprawa, która omawialiśmy już w którymś podcaście, prawda? Dębice. Cudownym sposobem udało się, bądź się nie udało powołać rewidenta do spraw szczególnych w Dębicy? Może przypomnisz, o co tak?
Wniosek o powołanie rewidenta do spraw szczególnych składała spółki z grupy PZU i zostały postawione na walnym, które się odbyło 30 listopada. Uchwała, o którą wnioskował PZU Asset Management i spółki pozostałe z grupy, w takiej formie, jak zaproponowało PZU, została odrzucona przez walne.
To było śmieszne walne, że odbyło się w listopadzie, a było zwoływane w lipcu? To było to?
Tak.
Aha, no to rozumiem. No, przypominam sobie sprawę. To faktycznie był taki podcast, mówiliśmy o tym bardzo szczegółowo. No i
uchwała została głosami akcjonariusza większościowego Goodyeara odrzucona. Jednocześnie, tuż potem, została uchwała o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych uchwalona, podjęta, ale według kształtu projektu, który zaproponował właśnie akcjonariusz większościowy Goodyear. I teraz.
A to jest śmieszne, nie? Że patrz, oni przyszli z własną uchwałą, ta uchwała nie przeszła, ale z drugiej strony że może powiedzieć, no ale o co chodzi? Chcieliście rewidenta do spraw szczególnych? No to macie rewidenta do spraw szczególnych. Od tego słuchajcie się od nas, tak?
Jeśli wolno mi się posłużyć, mam nadzieję, nikogo nie urażę tą analogią. Jeśli dyskutujemy wyprawę na Śnieżkę, a ktoś nam sugeruje, że no niekoniecznie jest to najlepszy pomysł, ale jak chcecie, to chodźmy na tą Śnieżkę i zaprowadzi nas na Śnieżnik, to chyba jednak nie jest to samo.
Dobra, ale też muszę powiedzieć, weszliśmy na górę, weszliśmy, tak? No, zaczyna się na śnie?
No właśnie.
Zaczyna się na śnie, tak?
No, no to właśnie, to jest to samo, no. Czy nie jest to samo? No oczywiście nie jest to samo. O tym mówią wyraźnie przepisy ustawy.
Czekaj, bo co, masz tutaj Państwo, którzy nie widzą, masz taką grubą książkę Prawo rynku kapitałowego i uprzedzał mnie przed nagraniem, że zamierza odczytać w całości.
No, to dobrze, dyskutowaliśmy o tym. Oczywiście posłużę się tylko fragmentem. Uchwała walnego zgromadzenia odnośnie powołania rewidenty do spraw szczególnych powinna określać m.in. przedmiot i zakres badania zgodny z treścią wniosku. Chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na jej zmianę.
Domyślam się, że wnioskodawca, czyli PZU, nie wyraziło żadnej zgody.
Nawet nie wiemy, czy o taką wniosek oficjalnie został sformułowany o zmianę. Faktycznie na walnym został przedstawiony wniosek odrębny i nie jako zmiana, tylko właśnie odrębny wniosek. Co powoduje ten zapis? No, jeżeli zgodnie z treścią ustawy o ofercie i tych przepisów uchwała nie zostanie podjęta w takim kształcie, jak wnioskujący przedstawił, to wnioskujący może się zwrócić do sądu mimo wszystko o wyznaczenie tego rewidenta.
I czy tak się stało w tym przypadku?
Tak, takie działania PZU
poszło do sądu. Super.
Podjęło, zaskarżyło najpierw uchwałę, podjęło. Tutaj nie mamy informacji w tej chwili żadnych, na jakim etapie jest to postępowanie w sądzie. Ale żeby to jakoś zwrócenie się przez PZU jednak o powołanie rewidenta w takim kształcie, jak wnioskowało PZU, do czego było uprawnione, no oczywiście zadaje towarzyszy pytanie, to co w takim razie, gdyby tamto jednak ten rewident przez sąd został wyznaczony w oparciu o wniosek PZU, no to pytanie, a co w takiej sytuacji
z tym rewidentem, który został powołany?
Z tą uchwałą, która została podjęta w innym kształcie.
On ma coś działać?
I w PZU złożyło wniosek, zaskarżyło właśnie tą uchwałę, która została podjęta, i złożyło wniosek o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie realizacji tej uchwały. W pierwszej instancji wniosek został odrzucony, o czym spółka informowała. Natomiast w piątek pojawiły się co najmniej w dwóch ogólnopolskich dziennikach finansowych informacje o tym, że odwołanie PZU zostało uwzględnione i sąd nakazał wstrzymanie tej uchwały.
Ale wstrzymanie uchwały o powołaniu tego rewidenta, którego Goodyear proponował.
Tak.
Tak. Mhm. Ale to chyba nic, no dobrze. No.
Czyli, i tutaj spółka do tego się nie odniosła, przynajmniej nie zauważyłem takich komentarzy ani raportów. Natomiast późnym wieczorem w piątek zaraportowała o tym, że rewident ukończył tą swoją pracę.
A już zdążył skończyć, czyli nie ma co...
No właśnie to pytanie, co tak? Raport został przedstawiony, raport stwierdza to jakby co... Znaczy to w zasadzie było podawane również przez spółkę, że owszem, ceny są, ceny sprzedaży, które są...
To PZU, to PZU miało, po to chciał tego rewidenta spraw szczególnych, gdy zarzucało Dębicy, że marże, które są realizowane z Goodyearem, czyli z tym głównym akcjonariuszem, są nierynkowe, za niskie.
Tak, że są niższe niż pozostałe. Mhm. I to jakby zarząd potwierdzał już wcześniej. Potwierdza to również raport rewidenta, którym tutaj był Grant Thornton Wrąckowiak na wniosek Goodyeara. I wskazuje jednocześnie, że nie było to wcale źle dla spółki jej akcjonariuszy. Mhm. Czy do tych samych identycznych wniosków doszedłby biegły powołany na wniosek PZU? Tego oczywiście nie wiemy. Na pewno zakres badania był inny w tych obu wnioskach. No i tutaj możemy sobie zadać pytanie, czy wykorzystanie, jak pokazuje to życie, realizacja przepisu możliwości zawnioskowania i powołania rewidenta do spraw szczególnych w danej spółce jest bardzo trudna. Jest bardzo trudna, może się okazać iluzoryczna, a nawet może prowadzić do takiej sytuacji, że zostanie wykorzystana ta instytucja do wystawienia laurki akcjonariuszowi większościowemu i zarządowi.
Ale wiesz co, niepokoi mnie to, że tak już pomijając tylko te sprawy, tej Dębicy i tego Goodyeara i PZU, że co do ogółu, prawda, że jak zarząd tej spółki, która ma być badana, tak, tym rewidentem spraw szczególnych, mniejszościowych, jak to akcjonariusze wykorzystają swoje uprawnienie, będą takiego chcieli powołać, ci będą mieli złą wolę, będą właśnie kombinowali, powołując swojego rewidenta w miejsce tego rewidenta, że bardzo często może być tak, że przedmiot badania, to co ma zostać zbadane, to już w ogóle, nie wiem, no, zdezaktualizuje się, czas będzie płynął, więc dotarcie do takich rzeczy może być już utrudnione i tak dalej, i tak dalej. No tutaj w tym przypadku no nie wiem, zakładam na przykład, że nie wiem, jak ta sprawa jest w sądzie, tak? Że tak. Sąd jakiś tam, któryś instancji, nie znam się na tym, może wyznaczyć, dobra, to już niech to PZU powoła swojego rewidenta tak, jak chciało powołać, no i teraz... No chyba przedmiot sprawy może być aktualny cały czas, prawda?
Tak, w tym wypadku mówimy o spółce, która produkcyjnej, która no ma ustabilizowaną dosyć działalność. To nie jest tak, że co pół roku się tam coś zmienia, jakieś są jakieś fuzje, wywracanie.
Wieżowiec
pod tym względem z tą desaktualizacją to chyba akurat w tym przypadku...
W tym przypadku nie, ale co do ogółu. Co do ogółu
ale nie, tak oczywiście, jeżeli będzie przeciąganie i utrudnianie realizacji tego prawa, to pewne rzeczy oczywiście mogą się w innych przypadkach zdezaktualizować. Znane również przypadki takie, gdzie akcjonariusze próbowali skorzystać z tego przepisu, byli uprawnieni, jednak uchwały zostały zaskarżone i te mechanizmy jednak okazuje się są problematyczne. No, przypomnijmy też, skąd się wziął ten przepis. To przecież podstawą jest to, że wśród akcjonariuszy mogą istnieć wątpliwości co do prowadzenia spraw spółki i te wątpliwości pojawiają się wtedy, kiedy zazwyczaj no, jakiś konflikt wśród akcjonariuszy jest. I właśnie z tych powodów ustawodawca uznał, że
żeby ten przepis był
wprowadzić. Więc to nie jest tak, że coś tu się dzieje jakoś zupełnie abstrakcyjnie czy złośliwie. Takie sytuacje, spory wśród akcjonariuszy jak najbardziej są możliwe. Każdy akcjonariusz inaczej może patrzeć na spółkę. Na walnych zgromadzeniach uchwały podejmowane są większością głosów. Natomiast istnieją przepisy, które pozwalają mimo mniejszości pewne działania osiągać. Tylko, że praktyka pokazuje, że jest to jednak bardzo trudne.
No rozumiem. No a jak ta sprawa tutaj będzie się toczyła? W sensie to jest dalej w sądzie, tej już kolejnej instancji. To będzie ten rewident według siebie z tych spraw szczególnych według PZU, czy nie będzie? No bo wiesz co,
czy ja tak, mam obstawić, jak to powie sąd?
Oczywiście ja z całym szacunkiem także jakby dla profesjonalizmu tamtego rewidenta powołanego przez Goodyear, no to jakby w wyniku spodziewałem się, tak? Wiesz, no, specjalista powołany
inaczej,
przez...
Nie spodziewałbym się, żeby
specjalista powołany
rewident powołany
Goodyear,
konkretny tak? Rewident jeszcze na dodatek powołany na wniosek akcjonariusza większościowego, przepraszam, no raczej wiedział, co robi. Tak to należy uznać, prawda?
Tak, no też mi się tak wydaje.
Ale to nawet nie jest sprawa, bo z naszej perspektywy w żaden sposób nie możemy tutaj, nie mamy żadnych podstaw, żeby zarzucić cokolwiek, czy to jednemu rewidentowi, czy
nie.
Czy drugiemu.
No, oczywiście, że jakby nie, ale jakby...
Od tego jesteśmy daleko. Natomiast przepis wskazywał o uprawnieniu akcjonariusza mniejszościowego.
Znaczy, tak, czułbym się spokojniejszy, gdyby to był ten rewident powołany przez, znaczy ten typowany przez PZU.
Tak, chodzi o to, tam też był problem.
Czy faktycznie te marże są
poddawane przez zarząd i wybiera wątpliwość zakres badania, bo był po prostu szerszy niż w przypadku projektu PZU. No ale można to jeszcze powiedzieć następująco. Jeżeli zarząd uznał, bo opiniował, ma obowiązek zaopiniował wniosek PZU negatywnie, jeżeli akcjonariusz większościowy również uważał, że kształt tego projektu uchwały jest niewłaściwy, to po prostu należało tą uchwałę odrzucić i zakończyć temat. Akcjonariusz mniejszościowy w dalszym ciągu był uprawniony do skierowania sprawy rewidenta do sądu, co uczynił, a spółka wydawało mi się nie musiała podejmować, znaczy walne nie musiało podejmować innego, zupełnie innego, innej uchwały odnośnie rewidenta do spraw szczególnych.
Nie, ale
wydaje się, że to nic nie zmieniło.
Kończąc ten temat, to tylko pokazuje, że jak jesteś mniejszym akcjonariuszem, ale nie masz paru milionów złotych na prawników, takie wojny sądowe, to generalnie możesz mieć problemy. Wiesz, jak duży akcjonariusz się uprze, to i tak cię zablokuje.
Znamy takie sytuacje.
To i tak już musisz iść do sądu i bawić się generalnie, także mieć trochę czasu.
Ale w tym kontekście widzimy, witamy to raczej z zadowoleniem, tą aktywność
PZU, a nie, no. Tak samo aktywność PZU to witamy z bardzo dużym zadowoleniem, ale chodzi mi, że gdyby to nie było PZU, tylko grupa akcjonariuszy drobnych, którzy ledwo co tam uzbierali, zebrali, ale jednak zebrali te kilka procent, 5% trzeba tego dywidendu, tak?
Tak, głosów.
To wiesz, i to PZU, znaczy Goodyear tak samo by ich potraktował, to oni być może nie mieliby tej mocy, chęci, ani pieniędzy na to, żeby iść po sądach na przykład, tak? PZU jako inwestor finansowy, no ma takie, tak, możliwości,
ma siłę, duże prawdopodobieństwo.
Tak, ma siłę analityczne, pieniądze na prawników i tak dalej, tak? No to są nasze pieniądze, tak? Przynajmniej, że to nie prezentują...
Tak. Zresztą my wielokrotnie jako stowarzyszenie krytykowaliśmy braki aktywności inwestorów instytucjonalnych na walnych zgromadzeniach, również uczestnictwo w Radzie Nadzorczej. Oczekujemy tutaj większej aktywności.
Tak, znaczy,
ale te ostatnie działania...
Że co do zasady inwestor finansowy jest bierny, tak? Że to PZU jest takim miłym wyjątkiem, niestety wyjątkiem. Tak. No, zauważamy, bardzo często, to było, ile prościej byłoby nam zebrać kilka procent na jakimś walnym, gdyby przyłączyło się nas jakieś OFE czy TFI, które mają na przykład 3, 4, 5 albo 10% jakiejś spółki. Tak? To pyk i już mam 10%. Tak? I my byśmy własnymi siłami dozbierali parę procent.
To jest strasznie ciekawy temat. Tam wiele razy, wiele instytucjonalnych mówiło się, że się obawia posądzenia o działanie w porozumieniu, które z kolei podlega pewnym przepisom właśnie ustawy o ofercie, ale wydaje mi się, że zdecydowanie większa aktywność ze strony...
Jest takie jak PZU tutaj.
Jest
potrzebna.
Celowa.
Jest potrzebna.
Jest potrzebna i jest możliwa.
Dobrze. Co, ja mam jeszcze jeden temat na dzisiaj, o którym chciałbym przypomnieć. Nie wiem, czy Państwo śledzili i patrzyli, ale w zeszłym tygodniu komisja nałożyła karę na CIB Securities. Nie wiem, czy pamiętasz, listopad 2008, no tam wcześniej, tak, październik, listopad, kiedy wszystko generalnie jechało w dół między minus 5 a minus 10, tak? Że jak coś spadało minus 5, jak coś spadało minus 5, to generalnie było uznawane, że to jest dobry papier, tak? Że silny, że oparł się bez się. No i wtedy tak wszyscy lamentowali w telewizji i w ogóle wszędzie, że to mamy kryzys, że zamówienia na wszystko spadają, połowa producentów samochodów na świecie mało nie zbankrutowała. No w ogóle było niedobrze, tak? Ten słynny KGHM po 19 zł, co do dzisiaj ubolewam, że powinien był kupić, nie kupiłem, no ale nieważne. No i wtedy sporo spółek mówił, że to już nie była dyskusja o tym, że ile to się odbije, tylko czy który, tak, do 5 odlicz i który bankrutuje. Bankrutuje, a biura maklerskie, tak jak w szczycie hossy, zawsze prześcigają się, ileż to nie będzie tak, ileż to kolejne papiery nie będą przebijały kolejnych oporów. Tak, tym razem prześcigały się w rekomendacjach negatywnych i tam zapanowała tak zwana tutaj moda na zero. I ja nie pamiętam tej pierwszej rekomendacji na zero, komu to tam biura maklerskie zażyczyły śmierci, ale wiem, pamiętam tą drugą bardzo słynną rekomendacją, to była ta rekomendacja dla Lotosu. Kojarzysz sprawę? To CIB Securities.
Właśnie, to już jest papier, który jest...
To już nie jest tak, że spółeczka gdzieś tam z...
To już zauważają wszyscy.
Z 200 miejsca, tak? Że 200 od góry, że to tam warta 12,5 miliona złotych kapitalizacja na giełdzie, tylko to jest Lotos, tak? Generalnie wycena, jeżeli analityk podaje wycenę, biuro maklerskie, rekomendacje, sprzedaj, bo będzie kosztowało 0 zł, to oznacza, że spółka zbankrutuje.
Tak, to znaczy.
To nie jest tak, że obniży, że będzie im gorzej szło.
Nie ma żadnej wartości.
Nie ma wartości, bo będzie za jakiś czas
w domyśle
zbankrutuje. Tak? Zbankrutuje, ty mówisz wprost. No i to była bardzo, to wszyscy już wtedy otworzyli oczy. Wtedy ja pamiętam, że na tej sesji, już nie pamiętam teraz dokładnie, był bardzo duży spadek notowań tego Lotosu. I po tej sesji to właśnie, kiedy taki bardzo, bardzo duży spadek Lotosu, to był minimum chyba historyczny Lotos. Od tamtej pory Lotos tylko rósł. Ja pamiętam, że wtedy to był zarzut w stosunku do tej grupy, tak właśnie do UniCredit, że to była próba manipulacji. Tak, był zarzut, że wszyscy tak oczekiwali.
Tak,
że nieprawdopodobna rekomendacja bardzo niska i bardzo wysoki obrót po tym spadku. Bardzo wysoki obrót po tym spadku. No i doczekaliśmy się, nie wiem, w piątek albo w czwartek. Ostatni w piątek doczekaliśmy się, ciężko będzie mi wyroku, ale powiem tak, UniCredit CIB Securities doczekał się reakcji Komisji Nadzoru Finansowego i kary w wysokości 500 tysięcy złotych i za sporządzenie tej rekomendacji, no bez zachowania należytej staranności, czyli że rekomendacja, mówiąc wprost, z czapy. tak, nie wiem jak co zrobić, no to, ale ponieważ wtedy, żeby mówiło się o mnie w mediach, to sobie powiem 0 zł. No ja tu powiem mniej więcej na czym te uchybienia, tak, ten brak należytej rzetelności polegał według komisji. Tak, nie oparcie się na dwóch metodach wyceny spółki. No tak powinno się podobno robić, że wycenia się jedną metodą, drugą metodą i dopiero jak to jest zbieżne.
No chyba nie widziałem jakiejś analizy sporządzonej przez biuro maklerskie, które kończyłoby sprawę na jednym sposobie wyceny.
Zwłaszcza jeżeli to nie jest tam spadek wartości spółki o 7,5%, tylko spadek wartości spółki o 100%. Tak, de facto należałoby to było. To też trzeba.
Jeżeli ktoś doszedł do takich wniosków na podstawie swojej analizy jednego sposobu wyceny, to już to wystarczyłoby i powinno zmobilizować do jakiejś próby konfrontacji z inną metodą wyceny.
Tak. Kolejne. Pominięcie niektórych składników majątku spółki przy zastosowaniu metody wyceny składników majątku. No to już ciężko nam się odnosi. Ktoś chyba nie zauważył, tego wynikało w tej wycenie kawałku majątku, tak? No to przy takiej spółce to jak Lotos jest zasędziowany. I trzeci punkt, nie przedstawienie analizy wrażliwości przyjętych założeń zastosowanej metody wyceny składników majątku spółki. No to jak wiemy, tak? Że bardzo jak to się czyta rekomendacje analityków, to równie ważne co sama rekomendacja, co sam wynik. Sprzedaj, kupuj, jest co, jakie są założenia do tej metody. Tak? I jak w zależności od zmian, nie wiem, warunków początkowych, nie wiem, stóp procentowych, koniunktury, nie wiem, kursu dolara, wszystkiego, jak w związku z tym zmienia się ostateczna wycena spółki.
Ciekawe jeszcze, jak to zostało wypuszczone
w świat?
W świat, no bo.
No to jest szokujące.
No
ja pamiętam
przygotowuje tą analizę, tak?
Wychodzi mu, że to może zbankrutować, nie?
No zaraz, to nie on sam. Jeszcze ktoś jest w instytucji, kto jakby zanim to zostanie przekazane jakoś dalej, a przynajmniej powinien być.
To się klepie. To się
jakoś
to
musi
się przyklepuje,
okay, dobra,
to twierdza. To jakiś,
to chyba jakiś
wielki dział. To nie jest tak, że analityk, nie, to nie jest tak, że inwestorowi w biurze maklerskim w POK-u klepie go po ramieniu. To słuchaj, wiesz co, wyceniałem wczoraj w domu, wieczorem wyszło mi 0, to sprzedaj ten Lotos. Tak?
Oczywiście.
No nie może tak być. To jest, jeżeli to jest poważna instytucja, tak? A ufamy, że UniCredit i Securities jest poważną instytucją, to na pewno, tak jak powiedziałeś, na pewno jest jakieś stopniowanie decyzji. Ktoś wycenia, ktoś sprawdza, ktoś zatwierdza, tak? W szczególności jak to jest tak szokujące.
To przyciąga bardzo mocną uwagę.
Jak to jest tak szokujące, to ja
nie jest wzruszenie ramion.
Tak, ja sobie przypominam, jak to mniej więcej było argumentowane, że w chwili obecnej analitycy nie potrafią powiedzieć, czy spółka przetrwa w obecnej strukturze, w związku z tym wyceniają na zero. Cena docelowa zero, co już sam był, nie potrafię, nie wiem, czyli to zero.
Tak.
A czemu nie 78?
Dokładnie.
Ani nie 15 zł, ani nie 6, ani nie 20. To kompletnie nie wiadomo, czemu to było.
Nie potrafią, no to chyba to można by się wstrzymać w ogóle od jakiejkolwiek publikacji. Nie?
Tak, dokładnie. No to nie potrafię, nie wiem, no to się wstrzymuje, a nie wydaje, że zero. Stąd właśnie, ponieważ tam było takie, powiedziałbym, no karkołomne wręcz uzasadnienie, tak? Nie wiem, nie, to było, przypominam sobie sformułowanie, że nie potrafimy powiedzieć, że spółka przetrwa w obecnej strukturze, zatem zero. Tak w dużym skrócie. To stąd było właśnie to nasze podejrzenie, że manipulacja, tylko że wydanie szokującej, negatywnej rekomendacji wyceny i na bardzo dużym obrocie ktoś tam na dole po dużym spadku kupił. Tak, ale przyznam się szczerze, nie wiem, czy do tego wątku się ktoś komisja odnosiła. Bo ja cały czas z mojego punktu widzenia tak to wygląda, ale oczywiście my sobie możemy tak mniemać, ale to giełda, komisja ma narzędzia.
Prowadziła dosyć
intensywnie.
Domniemujemy, że intensywnie, ale również dość długo. Tak? Zazwyczaj zanim do takich wniosków komisja dochodzi, to stara się zrobić to postępowanie, chce i stara się zrobić bardzo solidnie. Więc.
No tak, po tym piątkowym komunikacie widzimy, że wycena przygotowana niechlujnie, dużym, tak? Niechlujnie, nierzetelnie, brak należytej staranności. No to już widzimy, odczytałem te punkty przed chwilą. Ale czy był ten wątek, wiesz o co chodzi, możemy tylko domniemywać. My wycenimy na zero, a wy wtedy kupicie dobrze, nie? A potem się podzielimy. Czy to było?
W sposób, czy to były elementy
tego oczywiście nie wiemy.
Postępowania komisji? Ja zakładam, że oczywiście były prowadzone te wątki. Pewności nie mam, ale.
Ale to z punktu widzenia inwestora indywidualnego, który nie zna tych całych tam metod, tylko po prostu obserwuje, patrzy, no to jest pierwszy odruch, to jest pierwsza taka myśl.
Jak najbardziej.
Jak najbardziej. No, ciężko nam jest do tego się odnosić, no bo ufamy, że tak, chcielibyśmy ufać, że tak nie było, bo to by oznaczało popełnienie tam już bardzo dużego przestępstwa. No ale to mamy nadzieję, że ten wątek zostanie jeszcze rozwikłany. No bo tu widać było, że sama rekomendacja, tak, wycena, no jak tu jeszcze raz odczytam, bez zachowania należytej staranności, bez zapewnienia rzetelności. No.
Tak jak my tutaj rozmawiamy o tym, czy zmiana wyceny o złotówkę z poziomu 20 zł, powiedzmy.
Tam było, pamiętam, dokładnie 17, 18 te ceny.
Tak, ale jako taka pewna relacja. My nie dyskutujemy z ewentualnego rozbieżności wyceny kursu o złotówkę, o zmianę wyceny o złotówkę.
7%, tym, tak, 15%.
Przypadku, tylko wyzerowaniu. Więc
bankructwo z tego spółki, to nie spółki gdzieś tam z New Connectu, tak, która jest warta 5,5 miliona złotych, tylko z Lotosu.
Potężny biznes operacyjny.
To jest jakieś tam, mam wrażenie, że znaczenie dla gospodarki
takie wyzerowanie wartości musiało wzbudzać na każdym etapie zainteresowanie i dodatkową kontrolę.
Tak. No a to też, tak jak mówiliśmy, że wątpię, żeby w tym CIB był tak, że analityk wydał rekomendację, tak, klepnął enter, to poszło gdzieś w świat. Tylko musi być jakieś stopniowanie decyzji, tak? Ktoś opracował, skontrolował, zatwierdził. No tak, spodziewam się, że tak to się dzieje, tak to powinno się dzieć, a mimo tego takie coś wyszło na świat. No okej, ja pamiętam, że wtedy ten listopad 2008 to były ogromne emocje, tak? Tam wszystko na czerwono spadało, krak. Największy, mówiło się, że to jest największy kryzys od czasów kryzysu tam w latach 20., tak? W Stanach Zjednoczonych. No, no takie były, pamiętam wtedy, wiesz, tytuły prasy, tak? Gazet, więc moda na zero była, tak? No ale żeby aż do czegoś takiego dochodziło, no. No powiem tak, no to tylko chcielibyśmy przestrzec, tak, że to inwestorzy nie będą się dawali nabierać na takie, nie wiem, że ktoś za sekundkę wyda rekomendację, że ktoś ma wzrosnąć o 500% czy spaść o 100%, no to jest ciężkie do uwierzenia i naprawdę musi być już super argumenty, żeby można było uwierzyć w coś takiego.
No ale Michale, pamiętajmy, że to jak osobiście ktoś odbierał pojawienie się informacji o takiej właśnie wycenie, to jest jedno, a reakcja na to, co się dzieje i, no, brzydko mówiąc, podłączanie się pod pewien ruch, abstrahując czy w górę, czy w dół, to jest troszeczkę coś innego. Tak? Jeszcze raz, raport ocenia każdy po swojemu. Patrzy na kurs, dzieje się coś tam. No to ja się podłączam generalnie pod to, co się dzieje na kursie. Od tego uzależniam swoje decyzje.
Tak, ale to już ostatnia taka myśl, to tak. Patrzmy na te rekomendacje, ale miejmy własny rozum.
Oczywiście.
Tak, i to bym tutaj mniej więcej, tym byśmy zakończyli. Okej, to wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Mariusz Kanicki.
Do usłyszenia za tydzień.